mamy połączenie z kolejnym gościem w ramach Odysei Wyborczej. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I będziemy śledzić wizję gospodarczą Donalda Tuska. Może to śledzenie zacznijmy od Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wczoraj o tym temacie mówił pan premier na konferencji prasowej. Trochę jako megalomańskim, romantycznym projekcie, ale zaznaczał, że właśnie ta megalomania i polityczność jest już za nami i teraz on czeka na urzędników i ekspertów, i to ci urzędnicy i ci eksperci bezstronnie będą decyzje podejmować, a on tylko będzie patrzył, czy to jest wszystko dobrze. No i też powiedział oczywiście, nie wiem, czy jako ekspert, czy jako polityk, czy jako urzędnik, że projekt Prawa i Sprawiedliwości, także ze szprychami, także z kolejami dużych prędkości, to 300, a może 600 miliardów złotych, na to nas nie stać. Może wybudujemy taki w mniejszej skali, mniejsze lotnisko i tylko 3 linie kolei dużych prędkości, żeby nie było za drogo. Co możemy powiedzieć na przykładzie podejścia rządu do Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat wizji polityki gospodarczej obecnego gabinetu?
Najprościej można powiedzieć, że jej nie ma. To znaczy, jeśli obawiamy podejście nowego rządu do Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale warto zauważyć, że podobnie jest z innymi wielkimi inwestycjami, to po pierwsze, one były w kampanii bardzo krytykowane i wcześniej również i te większe, i te mniejsze, jak na przykład przekop Mierzei, przez partie tworzące dziś koalicję. Tak? Tak. I one w pewnym sensie, to znaczy nie wszystkie, no bo lewica różniła się tutaj od Platformy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jednak Platforma krytykowała te projekty i posunięcia jako pisowskie. No i oni w ten sposób do pewnego stopnia zaciągnęli zobowiązanie wobec własnych wyborców. No i muszą to zobowiązanie brać pod uwagę. Co oczywiście nie oznacza od razu decyzji o skasowaniu tych projektów, bo tutaj mamy do czynienia z czymś w rodzaju rozpoznania walką. Na pełnomocnika do spraw CPK-u został powołany znany przeciwnik tego projektu do rady CPK-u i tak dalej. Na przykład jest parlamentarny zespół do spraw przeskalowanych projektów. Nie pamiętam, jak on się dosłownie nazywa, ale ma w nazwie słowo przeskalowane. W tym zespole oczywiście jest pan poseł i minister Lasek i wyłącznie posłowie Koalicji Obywatelskiej i tam spotykają się różni organizatorzy protestów przeciwko temu projektowi.
Więc zdaje się, że jeden nawet z protestujących trafił do Rady CPK.
Pamiętam,
więc to jest też ciekawa koncepcja, że w Radzie zasiada osoba, która jest w jakiś sposób osobiście zainteresowana i osobiście w tym, żeby taki projekt nie powstał, więc wyrażała to publicznie. To jest dość ciekawy kształt. I właśnie, bo Donald Tusk mówił o ekspertach. Czy gdzieś tu są eksperci, którzy mówią nie budować CPK? Bo ja takich nie widzę, mówiąc szczerze.
Opinia publiczna jest za CPK. Większość ekspertów jest za CPK. Co więcej, nawet nie jeden polityk koalicji jest za CPK. I z kolei przeciwnicy obecnej koalicji, czyli zwolennicy PiS-u czy Konfederacji, no może w mniejszym stopniu, ale też masowo odczytali nominację pana Laska i jego różnych współpracowników jako zapowiedź skasowania tego projektu. Ale po pierwsze, opinia publiczna, po drugie, prawdopodobne interwencje amerykańskie w tej sprawie przechylają szale na drugą stronę. No i mamy już ileś tam głosów z koalicji, w tym samego pana premiera, że no tam projekt został upolityczniony, że trzeba sprawdzić, ale nie zakładamy niczego z góry. Proszę zauważyć, Maciej Lasek, jego pozycja polityczna jest żadna. To nie jest polityk, który ma swoje szable, który ma swoich...
Który czysty najmita. Zrobił karierę na walce z Antoniem Macierewiczem i rzeczywiście to jest jego pewien kapitał polityczny i tyle. A w każdej chwili można go wymienić.
No właśnie. I to nasuwa... Jego można w razie czego, gdyby się wiatry zmieniły, a zmieniły się już, można się go pozbyć bez żadnego kosztu politycznego, żadnego, a przeciwnie, nawet zyskując na tym, no bo wtedy Donald Tusk staje nie w roli sprawcy, ale w roli wybawcy, co jest no, z punktu widzenia komunikacyjnego i politycznego korzystne. Czyli krótko mówiąc, na przykładzie CPK i innych projektów i posunięć widzimy, że początkowe zapowiedzi i sugestie są brane w cudzysłów i mamy tutaj do czynienia z rozpoznaniem walką i z zostawieniem sobie pola manewru. Dlatego ja twierdzę, że te decyzje nie zostały podjęte. To zależy. To zależy, jaka będzie atmosfera wobec danego projektu czy rozwiązania, jaka będzie postawa różnych potężnych aktorów, jak korporacje czy państwa, które w dany projekt są lub nie są zaangażowane i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mamy do czynienia z takim wyczekiwaniem i właściwie z brakiem polityki. Oczywiście strona rządowa prowadzi jakieś, wypuszcza jakieś próbne balony, robi jakieś sugestie, na przykład jak w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej, którą pani wojewoda była uprzejma razem z wicemarszałkiem zakwestionować, robiła się afera, awantura, wszyscy zaczęli od prawa do lewa krzyczeć. W związku z tym ministerstwo od razu wydało opinię, że znaczy osąd, bo stanowisko, tak to najlepiej nazwać, że to nie tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest takie testowanie klimatu. Oczywiście, no to, czyli można powiedzieć, że to jest brak polityki. No bo to jest postpolityczne podchodzenie do projektów infrastrukturalnych czy innych, na przykład ten sławny VAT 8% dla branży beauty. Tutaj mamy do czynienia z podobnym mechanizmem, z rozwiązywaniem postpolitycznym, czyli bada się najpierw, co ma największe poparcie społeczne, a nie co jest słuszne, co da korzyści i tak dalej, i tak dalej. No postpolityka to jest polityka, która służy tylko i wyłącznie utrzymywaniu poparcia społecznego. Prawda?
Ale z drugiej strony kolejna obietnica przy okazji branży beauty odhaczona. Pojawiały się dyskusje, jak to rząd właściwie chce zrobić, bo fryzjerstwo jako dział gospodarki jest zapisane w dyrektywie unijnej, a tam jest ten VAT na odpowiednim poziomie zapisany. 8% jest poniżej tego poziomu, który zadeklarowała Komisja Europejska, więc trzeba by albo jakieś zgodę na tymczasowe uzyskać, albo nie wiem, albo bić się w TSUE za jakiś czas, więc tutaj...
No ja nie wiem.
Ale jest ruch zrobiony i branża beauty, chyba istotna branża, bo to jest też ciekawe politologicznie, nie tylko gospodarczo.
Ale parę dni temu branża beauty była niezadowolona, ponieważ bodajże, jeśli się nie mylę, tutaj mogę się mylić, Ministerstwo Finansów oświadczyło, że że tego obniżonego VAT-u nie będzie.
No później... nie będzie, tak odpowiedział premier w pytaniach, bo było to pytane przez posłów w debacie nad wotum zaufania. Z mównicy nie odpowiedział. Odpowiedział na piśmie, że takiej możliwości nie ma. To właśnie Ministerstwo Finansów odpowiedziało, po czym Donald Tusk na konferencję wychodzi i mówi, a jednak będzie. Nie wiem, czy minister się dowiedział na Radzie Ministrów, się dowiedział z konferencji prasowej, że nagle musi parę miliardów złotych w budżecie wytrzasnąć, bo jednak branża beauty będzie miała obniżony VAT.
No tak, no to jest właśnie podejście postpolityczne. Oczywiście tutaj branża beauty, trzeba ją pochwalić, że przeprowadziła bardzo profesjonalną, taką jak w podręcznikach do public affairs kampanię, to naprawdę rzadko się zdarza. Zorganizowała się, postawiła tezy, chodziła po kandydatach na posłów czy tam senatorów, którzy zgodzili się z jej postulatami, oficjalnie poparła, i to z różnych partii byli, pisowcy, no najróżniejsi, więc można powiedzieć, że ta kampania branży beauty była taka, powiedziałbym, jak w amerykańskich filmach, a w rzeczywistości bardzo rzadko się zdarza. Natomiast to, czy rząd będzie w stanie dotrzymać słowa, które zresztą zmienia już trzeci raz, no to się jeszcze zobaczy, no bo te trudności z notyfikacją mogą być znaczne, a to, że Donald Tusk jest przyjmowany w Brukseli jak zbawca już nie Polski, ale Europy, nie oznacza zaraz, że na wszystko dostanie zgodę.
I na wszystko dostanie także finansowanie. Dobrze, to już na koniec tego pierwotnego zresztą pytania wrócę. Czy coś się wykuwa? Bo pamiętamy Donald Tusk, jak był premierem w czasie swojego pierwszego i drugiego rządu, to słynne hasło, nie róbmy polityki, budujmy mosty. Mamy powtórkę, mamy taką pełną restaurację tamtego systemu, czy jednak coś się zmieniło, bo świat nie. W roku 24 wygląda co nieco inaczej niż w roku 10, 2000, czy nawet 2014, że to jednak wszystko potrzeba może innego namysłu, czy Donald Tusk w ogóle powiedział nam przez te prawie 2 miesiące rządu, co właściwie chce w gospodarce zrobić i jaki ma plan na polską gospodarkę?
No właściwie to trudno się zorientować, ponieważ po pierwsze mamy 100 konkretów, to był groch z kapustą. To nie był żaden generalny, no nie było widać w tym jakiejś generalnej myśli, to był po prostu zbiór mniej lub bardziej konkretnych, punktowych lub bardzo ogólnych obietnic. W dodatku teraz się okazuje, że no, trudno liczyć na realizację tego. Co do kontynuacji polityki poprzedników, no to z jednej strony w warstwie symbolicznej mamy odrzucenie i zaprzeczenie, z drugiej strony w warstwie faktycznej mamy częściową kontynuację oraz bardzo duże pole niepewności. Więc właściwie no, jeśli można jakoś nazwać politykę gospodarczą po tych 6 tygodniach funkcjonowania nowego gabinetu, no to można ją nazwać wyczekującą i reaktywną, i nic więcej. Na razie oczywiście są pewne przesłanki, żeby sądzić, żeby stawiać jakieś prognozy. Na przykład wobec niektórych branż, na przykład deweloperskiej, no i tej nieszczęsnej, to znaczy już teraz chyba szczęsnej branży beauty. Ale to się nie składa w żadną generalną politykę. No, generalna polityka PiS-u, społeczno-gospodarcza, bo ona nie była rozdzielona. Była taka, krótko mówiąc, żeby zwiększyć poziom redystrybucji i zrobić to sprawiedliwie, a także aktywizować te warstwy, te grupy, które były dotąd wykluczone ekonomicznie. Również z rynku pracy. Więc można powiedzieć, że polityka PiS-u polegała na tym, żeby to bogactwo które razem wypracowujemy, rozprowadzać jakoś bardziej równo, ale nie tylko po to, żeby był socjal i żeby nieroby i pijaki miały więcej na wódkę, ale również, żeby się aktywizowano, co zresztą pokazują wskaźniki aktywności zawodowej, które są rekordowe. Już
to zostało zrobione, ale...
I to zostało zrobione, natomiast w przypadku Platformy trudno powiedzieć, bo też nie widać jakiegoś na przykład zwrotu ku małym i średnim przedsiębiorstwom albo, bo ja wiem, korporacją albo jednoosobowym działalnością, albo a nawet poszczególnym branżom.
Pomysłu nie mam. Zobaczymy. Więc
może są, ale na razie trudno jakoś
może
to
są, ale nie ujawnione. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.